Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Stolica Apostolska i Rosja pragną dalszego zacieśnienia relacji, poinformowano po wizycie prezydenta Miedwiediewa u papieża.
Watykan wciąż odczuwa skutki globalnego kryzysu gospodarczego.
Przedstawiciele kościołów Europy rozmawiają w Belgradzie o tożsamości narodowej i integracji.
17 lutego witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Wydarzeniem dnia w Watykanie była wizyta prezydenta Dmitrija Miedwiediewa. Było to jego drugie spotkanie z papieżem. Rosyjski przywódca gości w tych dniach we Włoszech w ramach przygotowań do rosyjsko-włoskiego Roku Kultury, w którym oba kraje zamierzają nawzajem promować swoje tradycje i osiągnięcia. Drugim ważnym tematem wizyty są kwestie bezpieczeństwa, w tym pozyskanie przez Rosję zachodnich technologii zbrojeniowych i ściślejsza współpraca z Sojuszem Północnoatlantyckim zaangażowanym w Afganistanie. Trzeci wreszcie temat, wymieniany przez komentatorów włoskiej wizyty Miedwiediewa, określany był ogólnym mianem wiary. W tym kontekście mowa zarówno o hipotetycznej wizycie papieża w Rosji, jak i o oczekiwanym od lat spotkaniu głowy Kościoła katolickiego z moskiewskim patriarchą prawosławnym. Sam Kreml mówił oględniej o zbieżnościach z Watykanem w wielu sprawach polityki międzynarodowej.
Podobne sformułowania pojawiły się w komunikacie biura prasowego Stolicy Apostolskiej opublikowanym po wizycie. Prezydent Dmitrij Miedwiediew rozmawiał z Benedyktem XVI, a następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarczyzio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak czytamy w komunikacie, podczas rozmów z zadowoleniem podkreślono dobre relacje dwustronne i wolę ich zacieśnienia w następstwie nawiązania pełnych stosunków dyplomatycznych. Wskazano na obustronną współpracę Stolicy Apostolskiej z Federacją Rosyjską, tak we wspieraniu wartości ludzkich i chrześcijańskich, jak w sprawach kulturalnych i społecznych. Pozytywnie odniesiono się też do roli dialogu międzyreligijnego oraz omówiono sytuację międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu.
Watykański budżet na bieżący rok przedstawiono na zakończonym wczoraj dwudniowym posiedzeniu Rady Kardynałów do spraw organizacyjnych i ekonomicznych Stolicy Świętej. Przewodniczył mu kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Na jego zaproszenie wystąpili też na spotkaniu w kwestiach należących do ich kompetencji dyrektor generalny Radia Watykańskiego ksiądz Federico Lombardi oraz dyrektor administracyjny naszej rozgłośni Alberto Gasbari. Budżety Stolicy Apostolskiej i gubernatoratu Państwa Watykańskiego są odrębne. Jak przypomniano w opublikowanym dziś komunikacie z posiedzenia, gubernatorat ma administrację niezależną od wkładów pochodzących od Stolicy Świętej. Dba o potrzeby gospodarcze i zarządzanie terytorium Państwa Watykańskiego, dostarczając koniecznych struktur jako oparcia dla Stolicy Apostolskiej i jej działalności.
Widoczne są już wprawdzie wyraźne oznaki poprawy sytuacji ekonomicznej, czytamy dalej w komunikacie, jednak na całościowy obraz wyłaniający się ze wspomnianych preliminarzy budżetowych wywierają jeszcze wpływ niepewności globalnego systemu gospodarczego, a również zwiększone koszta zarządzania. Jest to oczywiste, zwłaszcza gdy chodzi o Stolicę Apostolską, dla której niezastąpione źródło dofinansowania stanowią dobrowolne ofiary wiernych. Członkowie Rady Kardynałów wyrazili głęboką wdzięczność za wsparcie, jakiego wierni udzielają często w formie anonimowej, powszechnej posłudze Ojca Świętego. Zachęcili ich też do wytrwałego kontynuowania tego dobroczynnego dzieła.
Polski biuletyn z Watykanu.
Wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie radiowatikana.org.
Wkład chrześcijan w tożsamość narodową i w integrację europejską to temat rozpoczętego dziś w Belgradzie dorocznego spotkania Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Biskupich Europy i Konferencji Kościołów Europejskich. Pierwsza z tych organizacji zrzesza episkopaty katolickie, a druga inne wyznania chrześcijańskie naszego kontynentu. Spotkanie potrwa do niedzieli. Mówi jego gospodarz arcybiskup Stanisław Hoczewar. Metropolita serbskiej stolicy jest przewodniczącym Międzynarodowej Konferencji Episkopatu Świętych Cyryla i Metodego, do której należą katoliccy biskupi Macedonii, Czarnogóry i Serbii z Kosowem.
Miasto Belgrad znajduje się na granicy wschodu i zachodu. Tu w ciągu dziejów miały miejsce liczne kontakty między kulturami wschodnimi i zachodnimi. Nasza diecezja, nasza konferencja biskupów i inne episkopaty z sąsiedztwa Serbii prowadzą trzyletnie przygotowania do roku 2013. Będziemy wtedy obchodzili 1700-lecie edyktu mediolańskiego, który położył kres prześladowaniom chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim oraz 1150. rocznicę misji świętych braci Cyryla i Metodego. Dali nam oni autentyczną kulturę chrześcijańską. Aby godnie uczcić te wydarzenia, pierwszy rok przygotowań poświęciliśmy dialogowi. Pragniemy być do dyspozycji wspomnianego wspólnego komitetu i właśnie tutaj, pomiędzy Wschodem a Zachodem, prowadzić dialog o tożsamości narodowej i wyznaniowej ludów Europy. Chcemy też zobaczyć, jak wspierać jak najlepiej współpracę, pojednanie i pokój w Europie.
Na belgradzkim spotkaniu temat tożsamości narodowej i europejskiej integracji omawia się w czterech aspektach: wolności religijnej, ekumenizmu, kryzysu gospodarczego i pokoju. Przedstawienie dwóch z nich powierzono należącym do Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Biskupich Europy i Konferencji Kościołów Europejskich Polakom. Ekumenizmem zajęła się Joanna Matuszewska, teolog z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, a kryzysem gospodarczym ksiądz Piotr Mazurkiewicz, sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Inne przewidziane tematy to obecność cyganów na wschodzie Europy i dialog chrześcijańsko-muzułmański na naszym kontynencie.
Odnowienie średniowiecznych kościołów gruzińskich w Turcji, a meczetów w Gruzji to przedmiot rozpoczętych dwustronnych negocjacji. Optymizm co do osiągnięcia porozumienia w tej sprawie wyrazili na wspólnej konferencji prasowej ministrowie spraw zagranicznych obu krajów. Szef tureckiej dyplomacji podkreślił, że kościoły na terenie jego kraju należą do historycznego dziedzictwa Turcji, dlatego wolą władz jest ich odnowienie. Podobnie meczety znajdujące się w Gruzji należą do jej historycznego dziedzictwa. Dotyczy to szczególnie gruzińskiego regionu Adżara, zamieszkiwanego przez licznych muzułmanów, dodał turecki minister. Również szef dyplomacji Gruzji opowiedział się za gruzińsko-tureckim porozumieniem. Wyraził opinię, że negocjacje powinno się było podjąć już dawno. Gdyby tak uczyniono, miejsca kultu znajdujące się nieraz w opłakanym stanie byłyby już odrestaurowane.
Gdy chodzi o poszanowanie praw mniejszości religijnych, tureckie władze co i raz spotykają się z krytykami ze strony Rady Europy. Nie spełniły jeszcze zaleceń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka co do obiektywnego i pluralistycznego przedstawiania religii w szkołach, ani co do niewpisywania przynależności religijnej do dokumentów tożsamości. Nadal nie ma możliwości kształcenia w Turcji niemuzułmańskich duchownych, a prawosławna szkoła teologiczna na wyspie Halki, mimo obietnic, wciąż pozostaje zamknięta. Dyskryminowani są zresztą nie tylko chrześcijanie, ale także wywodzący się z islamu alewici. Rząd w Ankarze zapewnia jednak, że dąży do poprawy wspomnianych sytuacji.
Wolność nie może być tylko przywilejem bogatych, uważają portugalscy biskupi. Wypowiedzieli się oni przeciw poważnym cięciom rządowych wydatków na szkoły niepaństwowe.
Bez państwowej pomocy dla szkół i rodzin tylko ludzie zamożni mogą w pełni korzystać z wolności nauczania, powiedział we wtorek po zakończonej w Fatimie sesji Rady Stałej Episkopatu jego rzecznik prasowy. Ksiądz Manuel Morujão zwrócił uwagę, że znaczna większość portugalskich rodzin ma niskie dochody, a to oznacza, że są one pozbawione prawa do wyboru szkoły zgodnej z ich przekonaniami i wartościami. Państwo winno respektować należne rodzicom prawo ludzkie, a równocześnie konstytucyjne, do wyboru takiej edukacji, jaką pragną dać swym dzieciom. Domagać się alternatywy w szkolnictwie nie znaczy prosić o łaskę, ale żądać egzekwowania prawa, stwierdził rzecznik portugalskiego episkopatu. Skrytykował też absolutyzm edukacyjny państwa. Podkreślił, że finansowanie przez państwo szkół społecznych służy dobru całego kraju, a szczególnie rodzin i uczniów.
Przedstawicielka brazylijskiego rządu złożyła kurtuazyjną wizytę w siedzibie Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii. Minister Maria do Rosario Nunes z Sekretariatu Praw Człowieka została przyjęta przez przewodniczącego konferencji arcybiskupa Geraldo Lirio Rocha.
Podczas spotkania minister zaprezentowała strukturę prowadzonego sekretariatu oraz jego priorytety. Podkreśliła ważność Kościoła katolickiego jako partnera broniącego praw człowieka. Maria do Rosario Nunes zaznaczyła, że nowy szef państwa Dilma Rousseff prosiła, by priorytetem w pracach sekretariatu były dzieci oraz dorastająca młodzież. Ponadto minister zaznaczyła, jak ważną i konieczną dla rządu jest współpraca społeczności cywilnej z podkreśleniem roli, jaką spełnia Kościół w kwestii obrony praw człowieka. Ze swojej strony przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że Kościół ma zawsze drzwi otwarte dla tych, którzy pragną stawać w obronie praw człowieka. Arcybiskup Geraldo Lirio Rocha przypomniał, że Kościół jest obecny w wielu miejscach i sytuacjach, gdzie państwo nie jest w stanie dotrzeć. Według arcybiskupa prawa człowieka nie są wyłączną kompetencją państwa, ale winno ono popierać działania innych instytucji, włącznie z Kościołem, pracujących w obronie praw osoby ludzkiej. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski Chrystusowiec.
Handel narkotykami w Argentynie wciąż się rozszerza i obejmuje coraz to nowe tereny. Alarmuje w tej sprawie tamtejszy kościół, przygotowując specjalną kampanię społeczną. Ruszy ona 21 lutego i ma na celu uwrażliwianie Argentyńczyków na zgubne skutki uzależnień oraz związanego z nimi narkobiznesu. Kościół ma współpracować tu z jedną ze społecznych agencji ogłoszeniowych, która w środkach przekazu umieści serię reklamówek pod hasłem „Wejść w narkotyki jest dużo łatwiej niż z nich wyjść”.
Kampania stanie się głosem w trwającej debacie wokół narkotyków i pomysłu ich legalizacji. Polemikę zaostrzyło ostatnio wykrycie w Barcelonie ładunku niemal tony kokainy przywiezionej przez argentyński samolot transportu medycznego. Przy okazji wyszło na jaw powiązanie niektórych oficerów argentyńskiego lotnictwa wojskowego z narkobiznesem.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie odbyły się uroczystości 70. rocznicy aresztowania ojca Maksymiliana Kolbego przez gestapo i osadzenia go na Pawiaku. Jak przyznaje ojciec Marek Wódka, rzecznik roku kolbieńskiego, w słynnym więzieniu w centrum Warszawy nie zachowały się żadne urzędowe akta dotyczące ojca Maksymiliana. Wiedzę o jego pobycie na Pawiaku czerpiemy z relacji ówczesnych współwięźniów.
Z tych świadectw dowiadujemy się, że ojciec Maksymilian pracował przez jakiś czas w więziennej bibliotece. Także przebywał w izbie chorych, ale na szczególną uwagę zasługuje fakt, że przed Wielkanocą urządził rekolekcje dla więźniów. To wszystko sprawiało, że osadzeni darzyli go wielkim szacunkiem i zaufaniem.
W ramach uroczystości w warszawskim kościele ojców Franciszkanów sprawowana była również msza święta pod przewodnictwem biskupa Mariana Dusia. Księża Zmartwychwstańcy, czyli Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętują 175-lecie istnienia. Początków wspólnoty należy upatrywać w wielkiej emigracji i działalności Bogdana Jańskiego. Pod wpływem m.in. Adama Mickiewicza przeżywa on nawrócenie i odkrywa w sobie misję założenia zgromadzenia, które miałoby pomóc rodakom na emigracji i w kraju w odrodzeniu moralnym. 17 lutego 1836 roku Jański i jego kilku towarzyszy rozpoczęli życie wspólne na kształt zgromadzenia, zamieszkując w jednej z paryskich kamienic, mówi ojciec Adam Błysz, zmartwychwstaniec.
Jański, myśląc o założeniu zgromadzenia, myślał przede wszystkim, i to była pewna nowość w dziejach Kościoła, o powołaniu zgromadzenia, które miałoby charakter zakonny, a zajmowało się parafiami. I te parafie próbowało kształtować na wzór wspólnoty wspólnot.
Wspólnota zmartwychwstańców liczy dziś ponad 380 księży i braci rozsianych po całym świecie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.